Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Dzień dobry, dobry wieczór, w zasadzie prawie 12 minut po godzinie 18. Kuba Kaługa, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Pomoże Polska Europa, choć tak sobie myślę, że dziś można byłoby jeszcze śmiało dołożyć kolejny człon świat, bo sytuacja geopolityczna wciąż jest niezwykle napięta. Witam serdecznie w imieniu swoim, w imieniu realizującej ten program Małgorzaty Ławnickiej. Razem ze mną w studiu są nasi goście. Dzisiaj to pan wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Jest z nami także prorektor do spraw kształcenia Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany inżynier Mariusz Kaczmarek, profesor Politechniki Gdańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
No właśnie, tak się przed wejściem tutaj do studia zastanawialiśmy nad tym, w którą stronę świat będzie zmierzał i w tym kontekście transformacji energetycznej, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, i rynku pracy i wyzwań na tymże rynku pracy pomorskim, zgodziliśmy się co do tego, że jakkolwiek by nie było, to Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, bardzo mocno nam tę transformację energetyczną w kraju, nie tylko w kraju, także w Europie, przyspieszył. Panie marszałku, rzeczywiście to pan to dostrzega, że te lata przed wybuchem tego pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie były trochę zmarnowane w tym kontekście?
Ja myślę, że nie tylko ja, że wszyscy dostrzegamy, że transformacja energetyczna, o której głośno mówimy, do 24 lutego 2022 roku pełzała. Ona przyspieszyła i zdynamizowała się od wybuchu wojny w Ukrainie, od napaści Putina na wolną Ukrainę. I wówczas to, jak zajrzała nam w oczy ekonomia, poczuliśmy, jak wszyscy poczuliśmy przez własne kieszenie, jak ważne jest uniezależnienie się od rosyjskich węglowodorów i jak ważne jest sięgnięcie po energię tańszą, a przede wszystkim energię z odnawialnych źródeł.
Panie prorektorze, jak to wygląda z punktu widzenia uczelni wyższej, która też ma dużą odpowiedzialność na sobie, bo to na was będzie spoczywało przygotowanie kadr, na was w zasadzie już spoczywa i te kadry już się szkolą, o czym będziemy szczegółowo mówić, ale też właśnie w kontekście kształcenia było trzeba po tym 2022 roku ruszyć bardziej?
To znaczy Politechnika Gdańska jako uczelnia wyższa przygotowała się już przed wybuchem wojny, przed tym kryzysem, do kształcenia inżynierów, magistrów inżynierów w dziedzinie nowoczesnych technologii, też technologii energetyki odnawialnej. Ale zgodzę się tutaj, że rzeczywiście wybuch wojny przyspieszył niektóre procesy. Tak samo jak pandemia, zwróćcie państwo uwagę, przyspieszyła chociażby digitalizację służby zdrowia. Tak? Wiele e-usług pojawiło się. Okazało się, że jest to możliwe. Tak? Ale była ta przyczyna, która spowodowała, że te e-usługi żeśmy wprowadzali dynamicznie.
Czyli ta zasada, że kryzys napędza rozwój, tutaj idealnie niestety pasuje.
Dokładnie.
To smutna.
Sprawdza się.
Smutny wniosek, ale to się sprawdza. Zielone serce polskiej energetyki, tak bardzo często mówi się o przyszłości województwa pomorskiego. Używa się też, niektórzy używają takiego porównania, że Śląsk zamieni się z Pomorzem tymi miejscami, powiedzmy, w hierarchii ważności na mapie energetycznej Polski. Ja sobie zajrzałem jeszcze do tego, co wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz mówiła nie tak dawno temu, bo w grudniu. Stajemy się nowym zielonym Śląskiem. Będziemy zielonym elementem kraju, który zmieni oblicze energii w Polsce. Tu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa. Kolejnym elementem są farmy wiatrowe na Bałtyku. To oznacza nowe miejsca pracy, nowe kierunki na studiach, nowe szkolnictwo zawodowe. A inwestowanie w polską energię oznacza umocnienie naszej sytuacji geopolitycznej. To idealnie można powiedzieć wszystko to, o czym powiedzieliśmy i o czym za chwilę będziemy mówić w tym cytacie się zamyka. I chcę tak prowokacyjnie zapytać, tu jest więcej szans czy zagrożeń, które możemy dostrzegać w tej sytuacji, panie rektorze?
Ja dostrzegam więcej szans. Zawsze patrzę optymistycznie na świat i na możliwości i dostrzegam więcej szans i myślę, że Politechnika tutaj te szanse wykorzystuje i zaoferuje niebawem również naszym studentom wykorzystanie tych szans, korzystanie z tych szans.
Jak to się przekłada na szkolnictwo zawodowe, nad którym czuwa samorząd?
No więc ciekawostką jest to, że podmiotami tworzącymi dla szkół zawodowych są powiaty. My nie uczestniczymy w tym procesie bezpośrednio, Natomiast jesteśmy instytucją zarządzającą strumienia funduszy unijnych, które od 2014 roku poprzez Regionalny Program Operacyjny dla naszego Pomorza, a teraz Fundusze Europejskie dla Pomorza, kierujemy właśnie dla szkół zawodowych po to, aby dostosować profil kształcenia do wymogów pracodawców, do zmieniającego się otoczenia.
To gdyby pan mógł wyjaśnić, tak już kolokwialnie mówiąc, na co Unia daje środki, a na co niekoniecznie?
Może powiem, ile dała. Dała do tej pory 600 milionów złotych. 600 milionów złotych to jest niebagatelna kwota i te środki służą celom infrastrukturalnym, a więc poprawa infrastruktury szkół zawodowych, wyposażenie warsztatów, czyli też urządzenie warsztatu nauki zawodu według najnowszych wymogów technologicznych, technicznych, i dajemy również pieniądze na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, co jest moim zdaniem konieczne po to, aby na rynek wypuszczać nie osoby bezrobotne, tylko osoby rozchwytywane na rynku pracy.
No, z nauczycielami generalnie jest kłopot chyba na każdym etapie szkolnictwa. Pan, widzę, tak kiwa głową po części.
Jak no, to jest na etapie ja tu się zgadzam. Ja się cieszę jako prorektor do spraw kształcenia, że są te środki na szkolnictwo również to niższe, tak? Podstawowe, średnie. Dlatego, że my jako uczelnia wyższa, uczelnia techniczna, no, oczekujemy jak najlepszych absolwentów szkół średnich. Tak? A to się też wiąże oczywiście z nauczycielami. I teraz jak są te środki na szkolnictwo średnie, ponadpodstawowe, to my mamy lepszych kandydatów na studia. Tak? I też mogę potwierdzić oczywiście, że dla szkolnictwa wyższe również są tutaj przeznaczane środki i europejskie, i nasze polskie, na modyfikację, tworzenie nowych kierunków studiów dla no, kluczowych branż gospodarki. I między innymi właśnie z takich programów korzystamy po to, by zaoferować te nowoczesne kierunki studiów, o których za momencik pewnie będziemy mówić.
Ja bym chciał, żebyśmy w drugiej części naszej audycji pomówili bardziej szczegółowo właśnie o kierunkach, o tym, jakie będą sylwetki tych absolwentów tych kierunków, gdzie oni będą mogli szukać pracy, ale teraz jeszcze, panie marszałku, jeżeli mogę pana zapytać o to, jak sam rynek według prognoz zmieni się, ile miejsc pracy ma przybyć na Pomorzu w tym sektorze energetycznym, nie tylko w związku z budową elektrowni atomowej, ale przede wszystkim w związku ze wszystkimi inwestycjami offshore'owymi, no bo to też jest potężna działka, chyba której trochę mniej mówimy, bo ten atom no, jakiś taki bardziej medialny jest, bardziej się przebija na pierwszy plan.
Tak, atom jest bardziej medialny, ale wartościowo morska energetyka wiatrowa to wartość inwestycji siedmiokrotnie przewyższająca budowę pierwszej w Polsce, pierwszej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Więc trzeba ten aspekt brać pod wzgląd. I ja myślę, że my musimy patrzeć na potrzeby rynku pracy przez pryzmat trwania inwestycji, obsługi tej inwestycji i usług towarzyszących. To jest całe spektrum wielu, wielu zawodów technicznych, ale nie tylko. To jest całe spektrum nowych umiejętności w tych obszarach gospodarki, których na Pomorzu do tej pory nie było. Bo tak jak pan redaktor wspomniał na początku, naszym zagłębiem energetycznym był Śląsk, był Bełchatów, a nie Pomorze. U nas śladowe ilości energii produkowano chociażby w elektrowni czytowo-pompowej w Żarnowcu, czy w wielu innych, ale bardzo małych obiektach energetycznych.
Ale cały czas jesteśmy tym regionem, który więcej energii ściąga do siebie niż produkuje.
Już niedługo. I w tym raz, że zmienimy się w eksportera, a dwa, że radykalnie zmienimy miks energetyczny i z czarnego stanie się zielony.
Pan prorektor też widzi tak optymistycznie, że to już niedługo?
Myślę, że tak. Oczywiście no, perspektywa uruchomienia
elektrowni. Niektórzy całe życie słyszą o budowie elektrowni atomowej.
No tak, właśnie zmierzam tego. Perspektywa uruchomienia elektrowni jądrowej być może no, ona w tej chwili jest, powiedzmy, w perspektywie 10 czy 15-letniej możemy patrzeć. Natomiast inwestycja właśnie w energetykę wiatrową, inwestycje, one już trwają, tak? I te farmy wiatrowe niebawem powstaną, to jest szybszy proces. No i ta energia zielona tutaj dla Pomorza i perspektywa eksportu tej energii, tak? W głąb Polski, czy nawet za granicę, jest no, już na wyciągnięcie ręki.
Dziś na przykład w Łebie został wmurowany kamień węgielny pod pod bazę operacyjno-serwisową dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Taka informacja się, się pojawiła w serwisach. No więc to już zaczyna się dziać, a to oznacza, że ci absolwenci, o których zaraz będziemy mówić szerzej, już muszą być dostępni na rynku, czy ich czas dopiero nadejdzie?
Na pewno to nie będzie ta kulminacyjna fala, luki, prawda? Ta kulminacyjna fala na pewno jeszcze jest przed nami, natomiast my już jesteśmy przygotowani do wypuszczenia na rynek ekspertów z dziedziny energetyki. Tak? Mamy na Politechnice Gdańskiej uruchomiony, realizowany od lat kierunek międzywydziałowy energetyka. Tak? I to mówię międzywydziałowe, dlatego że w kształceniu studentów biorą udział wydziały elektrotechniki i automatyki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Bo mówiąc o energetyce, tak, to jest bardzo interdyscyplinarna dziedzina i tak naprawdę są potrzebni specjaliści z tych wielu dziedzin. Także już wypuszczamy specjalistów, energetyków. Mamy w ofercie studia podyplomowe, które dokształcają specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej czy energetyki wiatrowej. Tak? No nie musimy rozgraniczać. Morska energetyka wiatrowa, czy ta śródlądowa energetyka wiatrowa, generalnie energetyka wiatrowa.
Jedna i druga jest ważna, chociaż większy potencjał jest na morzu.
No więcej mamy przestrzeni na morzu, nam to mniej przeszkadza, tak? Jako średniemu obywatelowi, który się porusza jednak na lądzie i czasami no, przeszkadza nam krajobraz z wiatrakami, czasami być może hałas w pobliżu. To morze jest troszkę oddalone od nas, tak? Te farmy morskie są troszkę dalej od nas. Być może z plaży będzie ładny widok na wiatraki. Na pewno są mniej takie inwazyjne.
No mówią eksperci, że raczej nie będzie tych wiatraków widać z plaży, bo one mimo wszystko są zbyt małe i zbyt daleko będą od brzegu stały. A panie marszałku, jeszcze zanim o kształceniu szczegółowo będziemy mówić, to tak już puszczając te wodze fantazji, jak to wszystko już się uda, jak już ta zielona transformacja zostanie przeprowadzona, no bardzo optymistycznie, tutaj mówimy, nie zapominajmy jednak o tym świecie pełnym niebezpieczeństw, to Pomorze będzie też regionem bogatszym?
No niewątpliwie, bo...
Pytam też o to, o pieniądze, które, czy samorządy na tym zyskają też bezpośrednio?
Ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Mianowicie tania i dostępna u nas na rynku energia spowoduje przyciągnięcie wielu inwestorów w tych branżach bardzo energochłonnych. I należy się spodziewać...
No bo będzie źródło energii.
Bo będzie źródło energii, będzie źródło taniej i zielonej energii do skonsumowania tu na miejscu. W związku z tym każda inwestycja wiąże się z, po pierwsze... z tym, że nasze społeczeństwo jest coraz bogatsze, a więc płaci coraz większe podatki dochodowe. To jest taki element bezpośredni. I drugi element bezpośredni. Każda powstająca infrastruktura przemysłowa powoduje przychód dla każdego samorządu w postaci podatku od nieruchomości, a nie są to małe kwoty, biorąc pod uwagę instalacje przemysłowe.
Rozumiem też, że biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, tą przewidywaną w sektorze energetycznym przyszłym, tym rozbudowanym już, no to
dokładnie,
też
dokładnie tak.
Muszą jest, być pieniądze z podatku.
Dokładnie do tak. Jest jeszcze finansy, trzeci prawda? Element fiskalny, mianowicie podatek od firm, tak zwany CIT. I w tym też to podatku my, samorząd regionalny, mamy znaczący udział i my utrzymujemy się głównie z udziału w podatku od firm.
To powoli będziemy już przechodzić do tematów kształcenia i też w tym kontekście, w kontekście pieniędzy chcę zapytać, czy to kształcenie absolwenta przyszłego będzie droższe? W tych sektorach takich dopiero rozwijających się?
I tak i nie, dlatego że w procesie kształcenia no, stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne i między innymi no, wprowadzamy chociażby elementy rzeczywistości wirtualnej czy rzeczywistości rozszerzonej w procesie dydaktycznym. Czyli nie potrzebujemy fizycznego elementu, na przykład tego wiatraka, tylko możemy no, gdzieś tam pewne elementy pokazać, testować w sposób wirtualny.
Tym laboratorium
rozszerzonej
rzeczywistości z tą kulą przykład, taką,
tak.
Rozumiem.
Ale nie tak? tylko, ale nie tylko, bo też w ramach międzynarodowego projektu, w którym Politechnika uczestniczy, DigiWind, doposażamy, czy budujemy tak zwany wirtualny kampus, tak, który ma być wyposażony właśnie w stanowiska wirtualnej rzeczywistości z okularami, z odpowiednimi aplikacjami, które pozwolą no, pokazywać, demonstrować w tej rzeczywistości wirtualnej studentom rzeczywiste elementy turbiny wiatrowej.
Rozumiem, że to wszystko, o czym my mówimy, no, rysuje mimo wszystko jakąś taką optymistyczną wizję, jeżeli chodzi o przyszłe miejsca pracy w tym sektorze. Tak, do tego byśmy się zgodzili, jak przypuszczam.
Na pewno widzimy ten potencjał. Mamy też zapewnienia oczywiście odpowiednich ciał. Ja się z tego cieszę, dlatego że w tej chwili młodzi ludzie wybierają bardzo świadomie kierunek studiów, co chcą studiować. Patrzą na perspektywy zatrudnienia i na potencjalne zarobki. Tak? I jeśli tutaj mamy taką deklarację rzeczywiście, żeby zatrudnienie na 10 lat, odpowiednia też uposażenie, tak? To powoduje, że my na te kierunki nasze nowe, nad którymi się mocno napracowaliśmy, no mamy chętnych.
No, i o tym za chwilę będziemy mówić, jak w szczegółach to kształcenie będzie wyglądać i na tym poziomie najwyższym, i na tym poziomie zawodowym, a że powoli zbliżamy się do w pół do siódmej, to zrobimy krótką przerwę. Zanim wrócimy, to pojawi się jeszcze Daniel Wojciechowski z najważniejszymi informacjami z pomorskich dróg.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wracamy do naszej audycji, ale jeszcze zanim, to jak zwykle o tej porze we wtorek czas na podsumowanie najważniejszych w ostatnim tygodniu informacji z Europy. Robert Silski.
Flesz europejski. Niewykluczone są europejskie siły pokojowe na Ukrainie w ramach koalicji chętnych, ale najpierw potrzeba zawieszenia broni. To najważniejsze komentarze przywódców europejskich oraz liderów Unii i NATO po spotkaniu w Londynie. Rozmawiano tam o Ukrainie, Rosji i dalszych losach wojny. Francja i Wielka Brytania proponują częściowy, miesięczny rozejm na Ukrainie. Jednak nie wszystkie kraje są gotowe na wysyłanie tam wojsk. W gronie sceptyków jest Polska, choć jak mówił premier Donald Tusk, w najważniejszych kwestiach wszyscy mają mniej więcej podobne zdanie. Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy do pokoju, twierdzi Moskwa. Rzecznik Kremla wezwał Unię Europejską, żeby przymusiła prezydenta Ukrainy do negocjacji pokojowych. Rosyjski reżim próbuje obarczyć Kijów odpowiedzialnością za wojnę na Ukrainie i domaga się ustępstw ze strony NATO. Prezydent Donald Trump wstrzymuje amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy. Jako powód podaje brak woli pokoju ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Decyzję ogłoszono 3 dni po zakończonym fiaskiem spotkaniu prezydentów w gabinecie owalnym. Wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy wchodzi w życie natychmiast i dotyczy broni oraz amunicji o wartości ponad $1 miliarda. Wstrzymanie dostaw będzie obowiązywać, dopóki Trump nie uzna, że Ukraina wykazała zaangażowanie w negocjacje pokojowe z Rosją. Przywódcy Unii Europejskiej wspierają Wołodymyra Zełenskiego po fiasku rozmów z Donaldem Trumpem. Przypomnę, po serii kąśliwych uwag ze strony amerykańskiego przywódcy i wiceprezydenta J.D. Vansa, ukraiński prezydent opuścił Biały Dom i odwołał inne wydarzenia planowane podczas jego wizyty. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisali w mediach społecznościowych, że godność Zełenskiego jest oznaką szacunku dla narodu ukraińskiego. Obiecali też kontynuację działań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Prezydent Andrzej Duda będzie w najbliższy czwartek w NATO w Brukseli. Ma spotkać się z sekretarzem generalnym sojuszu Markiem Rutte, poinformowała kwatera główna. W Holandii odnaleziono obraz kobieta niosąca żar Pietera Bruegela młodszego, który zniknął z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jego brak odkryto w 1974 roku. Na ścianie zamiast oryginału wisiał falsyfikat. Dzieło flamandzko-holenderskiego malarza uznawano za bezpowrotnie utracone. Na trop obrazu wpadli dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind, którzy w ubiegłym roku dostrzegli dzieło na wystawie w Holandii. Zostało wypożyczone do muzeum w Gołdzie z prywatnej kolekcji i reklamowane jako niewidziane przez ostatnie 40 lat. Wartość obrazu nie jest dokładnie znana, ale dzieła tego artysty osiągają ceny szacowane w milionach dolarów. Podejmujemy wszelkie działania, by obraz skradziony ponad 50 lat temu z Muzeum Narodowego w Gdańsku trafił do macierzystej kolekcji, poinformował polski resort kultury. To nie był zamach, twierdzi prokuratura w Mannheim. Kierowca, który wjechał w tłum, cierpi na chorobę psychiczną. 40-letni Niemiec zabił 2 osoby i ranił kolejnych 10. Policja i prokuratura przeszukały mieszkanie zatrzymanego mężczyzny, sprawdzają też jego aktywność w internecie.
Dziś mija dokładnie 5 lat od wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem. Pacjentem zero był mężczyzna z województwa lubuskiego, który zakaził się w Niemczech. Pandemia rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i pochłonęła tysiące ofiar, przypomina profesor Adam Antczak, przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
Tysięcy ofiar, które przeżyły, ale cierpiały i często niosą ze sobą następstwa choroby do dzisiaj, bo i takich pacjentów mam i takimi pacjentami się do dzisiaj opiekuję.
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Z tego powodu na świecie zmarło prawie 7 milionów osób.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A w magazynie Pomoże Polska Europa dzisiaj gościmy Leszka Bonę, wicemarszałka województwa pomorskiego, a także profesora Mariusza Kaczmarka, prorektora do spraw kształcenia Politechniki Gdańskiej. Kuba Kaługa, cały czas rozmawiamy o Pomorzu i o transformacji energetycznej, która czeka nas region, no i o tych wyzwaniach związanych z tą transformacją. W pierwszej części audycji mówiliśmy między innymi o tym, a w zasadzie pan rektor mówił między innymi o tym, że uczelnia zawsze jest zadowolona, kiedy trafiają do niej dobrze przygotowani absolwenci z niższego szczebla kształcenia. I tutaj, panie marszałku, chcę zapytać, jak w zasadzie samorządy dostosowują tę ścieżkę kształcenia na potrzeby zmian w energetyce i w związku z elektrownią atomową, i w związku z farmami wiatrowymi. Pan po części już o tym mówił, co dzieje się w powiatach i o tym, że Unia Europejska daje środki na dostosowywanie tej ścieżki kształcenia. No więc jak w szczegółach to wygląda, w jaką stronę, dokąd ta ścieżka wiedzie, tak bym powiedział.
Dokładnie tak, bo naszą rolą jest inspirowanie podmiotów tworzących, mianowicie starostów, którzy odpowiadają za szkolnictwo zawodowe, do profesjonalizacji szkół zawodowych w branżach kluczowych i za takie branże kluczowe dla rozwoju regionu. W szczególności uważamy obszar energetyki, w tym energetykę jądrową i morską energetykę wiatrową, ale nie tylko. Mamy na myśli również nowoczesne technologie w produkcji i usługach, chociażby takie jak robotyka, automatyka, oprogramowanie. Bardzo ważny jest obszar transportu i logistyki na Pomorzu, sfera ochrony zdrowia i srebrna gospodarka. Ja chciałbym, korzystając z tego, że mam do wykorzystania mikrofon, wspomnieć o trzech szkołach, które ten profesjonalizm, którzy liderują w tym profesjonalizmie. To są szkoły w Gdańsku, w powiecie wejherowskim i w powiecie lęborskim, w których dominują takie zawody jak technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, technik mechanik. Warto wspomnieć, że chociażby w powiecie wejherowskim dzięki naszej inspiracji już dzisiaj w tych branżach, o których mówiłem, kształci się 500 uczniów, a więc...
Tylko w powiecie wejherowskim.
Tylko w powiecie wejherowskim. Także widać, że my przygotowujemy się z wyprzedzeniem na potrzeby rynku pracy i na potrzeby naszych przyszłych inwestorów i obecnych inwestorów również.
I przychodzi taki technik energetyk do Biura Rekrutacji Politechniki Gdańskiej i czego może oczekiwać, panie prorektorze? Co mu się doradzi oczywiście, jeżeli nie będzie miał jakichś własnych preferencji i nie będzie wiedział, czego chce się uczyć.
Znaczy, spodziewałem się, że naturalnym...
Bo doradztwo zapewne też takie jest na uczelni.
Tak, tak, ale tutaj spodziewałem się, że naturalnym rozwojem takiego absolwenta będzie wybór kierunku energetyka, tak, o którym wspomniałem. To są studia pierwszego stopnia, między innymi studia pierwszego stopnia, natomiast te nowoczesne formy wytwarzania energii, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli energetyka jądrowa, czy energetyka z wiatru, tutaj oferujemy studia na drugim stopniu, tak? Czyli studia magisterskie, i już od tego lutego, który nam się skończył przed chwileczką, oferowaliśmy, czy rekrutowaliśmy chętnych na studia drugiego stopnia na kierunku energetyka jądrowa.
To był pierwszy nabór taki prowadzony?
Pierwszy nabór, tak.
Jakie były skutki?
No to są tutaj drugie stopnia, więc tutaj liczba przyjętych, liczba wolnych miejsc, które oferowaliśmy, nie jest zbyt duża, ale 25 osób zostało zarekrutowanych.
Mhm. Czyli są teraz, rozumiem, na...
Czyli tyle, ile planowaliśmy.
Pierwszym roku magisterskich studiów uzupełniających, tak to należy rozumieć? Czy
studia magisterskie.
Magisterskie po prostu, bo to są pięcioletnie, tak?
Nie, nie. Na Politechnice mamy system studiów dwustopniowych, czyli pierwszy stopień to
czyli
są studia inżynierskie, siedmiosemestralne najczęściej. Mhm. I drugi stopień, studia magisterskie, trzysemestralne bądź czterosemestralne. Tutaj w zależności od kierunku może być różnie.
To jest, rozumiem, to, co już jest. A co jest w planach? Czy planujecie dodatkowe kierunki związane z energetyką?
Od października, już teraz 25-26, czyli od nowego roku akademickiego, będziemy rekrutować na kierunek związany z energetyką wiatrową. W szczególności z morską energetyką wiatrową. To jest kierunek prowadzony w języku angielskim w kooperacji z uczelniami z Europy Zachodniej. Tutaj między innymi to są kraje, w których energetyka wiatrowa stoi na wysokim poziomie. Między innymi Dania, Holandia, no też Irlandia, Norwegia, Szwecja. Także tutaj studenci, którzy zarekrutują się na te studia czterosemestralne w języku angielskim, będą mieli możliwość oczywiście studiowania w Polsce po angielsku, ale zakładamy wymianę międzynarodową, tak? Mobilność międzynarodową studentów, że oni będą mogli wyjechać do uczelni w Kopenhadze czy w Trondheim i tam jeszcze w ramach swojego programu studiów przez semestr bądź inny okres studiować po prostu na uczelni zagranicznej.
Panie marszałku, wracając jeszcze do finansowania kształcenia zawodowego, tutaj nadzieja jest tylko w Unii Europejskiej i w tych funduszach, po które można sięgnąć, czy też są jakieś inne źródła, może są jakieś programy rządowe na przykład w tym zakresie, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o program rządowy, to z tego co się orientuję, ma być przeprowadzony w najbliższym roku szkolnym pilotaż związany z uwypukleniem ze specyfiką energetyki jądrowej. Czyli takie zawody jak elektryk, technik elektryk, tam będzie kładziony nacisk również na ten nowy w Polsce sposób uzyskiwania energii z atomu. Ale to będzie pilotaż rządowy. Jestem przekonany, że no, szkolnictwo zawodowe jest przede wszystkim finansowane z budżetu państwa, ale nie tylko, bo oprócz środków unijnych, oprócz tych budżetowych i samorządowych...
Są jeszcze środki prywatne.
Są środki prywatne.
No i właśnie tu przechodzimy do kolejnego wątku, o którym chciałem zapytać, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby kształcić w tych branżach bez współpracy z biznesem, bez współpracy z sektorem prywatnym, bez wymiany doświadczeń chociażby, czy nawet tak jak pan prorektor mówił przed chwilą, pewnie jakiejś wymiany też kadrowej w związku z tymi, z współpracą z zagranicznymi podmiotami. Jak to wygląda? Czego się można spodziewać?
Znaczy my bardzo liczymy na współpracę z firmami, które z sektora energetycznego, tak? Zwłaszcza na tej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej. Politechnika ma już podpisanych gro takich listów intencyjnych o współpracy, zarówno z podmiotami polskimi, jak i zagranicznymi, bo tu muszę się pochwalić, że no, współpracujemy z firmą Bechtel i pośrednio z Westinghousen, tak? Czyli z firmami, które będą zaangażowane bezpośrednio
w budowę prawda?
Elektrowni naszej, tej atomowej. No też elektrociepłownia Będzin. Tutaj z kolei jesteśmy zaangażowani we współpracę w rozwijaniu technologii małych reaktorów, tak? Tak zwanych SMR-ów, które będą wykorzystywane nie przy produkcji prądu, ale przy ogrzewaniu, tak? Wytwarzaniu energii do ogrzewania mieszkań i tak dalej. Także PGE Baltica, kolejna firma, z którą współpracujemy. Tutaj z kolei te farmy wiatrowe oczywiście, offshore'owe. Także liczymy bardzo na współpracę. To chodzi nam o specjalistów z przemysłu, którzy mogą poprowadzić pewne zajęcia, zwłaszcza te praktyczne zajęcia, ale również czekamy na ofertę tematów prac chociażby magisterskich, tak? Czy prac inżynierskich, które pochodziłyby właśnie z przemysłu.
Czyli na inspirację, rozumiem, w tym kierunku, gdzie by można było jeszcze badania czy naukowo coś ujmować, tak? Tak
jak
to należy rozumieć.
Tak, tak.
Panie marszałku, ja z kolei przypominam sobie, proszę mi przypomnieć, kiedy to, bo to chyba była końcówka zeszłego roku, Pomorski Kongres Szkolnictwa Zawodowego i tam no, gołym okiem było widać, jaki jest wkład tego sektora prywatnego i jakie zaangażowanie pomorskich firm. To jest tak, że oni do was, tak no, już też kolokwialnie mówiąc, wysyłają takie zapytania, mówiąc, musicie kształcić tu i tu, bo my potrzebujemy, tutaj widzimy, że jest brak specjalistów. To tak się odbywa?
My poprzez Wojewódzki Urząd Pracy jesteśmy otwarci na generowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. I to się odbywa tak, że odpowiadamy na potrzeby rynku. Jeżeli pracodawcy zgłaszają konieczność uruchomienia takiego czy innego kierunku w danej czy innej szkole zawodowej, jeżeli uzyska taki wniosek, opinię Rady Rynku Pracy, to on jest uruchamiany i my jak najbardziej wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, bo to oni w przyszłości będą kreować rynek pracy, a naszym zadaniem nie jest produkowanie bezrobotnych, wręcz przeciwnie. Chodzi nam o to, aby każdy absolwent szkoły zawodowej, szkoły średniej, szkoły jakiejkolwiek, czy uczelni był osobą rozchwytywaną na rynku, a żeby tak było, to poziom kształcenia musi być wysoki. Ja cieszę się, bo byłem świadkiem podpisania porozumienia pomiędzy Bechtelem a Politechniką Gdańską. To krok w dobrym kierunku i warto korzystać w mojej alma mater, bo przecież kończyłem budownictwo lądowe na Politechnice Gdańskiej, z potentata branży budowlanej, światowego potentata, jakim jest Bechtel, który będzie wylewał beton pod elektrownię jądrową, który będzie ją budował, bo technologię będzie dostarczał Westinghouse.
Tak zastanawiam się nad tym, czy ktoś, kto nas słucha, być może jakiś młody człowiek, czy mu się nie rodzi w głowie taka wizja Eldorado tutaj. Troszeczkę można głowę położyć, że praca w tym sektorze będzie dla najlepszych, dla wszystkich, dla nielicznych. Jak to będzie?
Ja myślę, że praca będzie. To jest tak naprawdę energetyka jądrowa, energetyka wiatrowa. No, zawody związane z tymi obszarami są zawodami międzynarodowymi. Czyli oczywiście chcielibyśmy zatrzymać specjalistów tutaj w Polsce, na Pomorzu.
Najgorzej by było, jakbyśmy ich wykształcili, oni by nam czmychnęli za granicę.
No pewnie,
prawda?
Część osób wyjedzie do pracy za granicę, dlatego że mamy świetnie wykształconą młodzież. Nie ma bariery językowej w tej chwili. Oni sobie są w stanie poradzić w każdym kraju. Także na pewno perspektywy zatrudnienia tutaj są świetlane.
Ja myślę, że warto zachęcić osoby, które nas słuchają, młode osoby, które poszukują swojego miejsca na mapie zawodowej.
Swojej drogi życiowej.
Swojej drogi życiowej, tak. Do poświęcenia czasu i odwiedzenia w miesiącu marcu dwóch dużych wydarzeń, które będą w tym obszarze się działy. Mianowicie Power Connect Energy Summit. To wydarzenie odbędzie się 26-28 marca na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich i tam ostatni dzień, 28, będzie poświęcony karierze. To będzie dzień edukacyjny. Z trzech dni dwa biznesowe i jeden edukacyjny. To bardzo, bardzo, bardzo ważne wydarzenie, bo ono się dzieje przy współudziale wielu interesariuszy. Czyli nie tylko samorządów, nie tylko szkół, nie tylko uczelni, ale również deweloperów, firm zaangażowanych w proces transformacji energetycznej. I drugie wydarzenie, już ściślej związane z energetyką jądrową, to Baltic Nuclear Energy Forum, które również odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności. Też zapraszam do skorzystania z tej oferty. Dwa wydarzenia w marcu, także będzie co w marcu oglądać, będzie się czemu przyglądać.
To przypomni pan jeszcze datę tego drugiego wydarzenia?
17, 18, 19 marca.
Czyli trochę.
Poniedziałek, wtorek, środa, albo wtorek, środa, czwartek. Mogę się o jeden dzień mylić, bym musiał otworzyć mój kalendarz. Wiem, że ja będę uczestniczył 18 w tym wydarzeniu we wtorek.
I pewnie z Politechniki Gdańskiej też tam się ktoś pojawi.
Na pewno będziemy, tak, na pewno będziemy. Ja się chciałem uzupełnić odnośnie tych kwalifikacji i możliwości zatrudnienia. Te kierunki, o których dzisiaj mówiliśmy, one nie są tylko nakierowane na same aspekty energetyczne, tak? Ale no, żyjemy w takim, a nie innym w tej chwili otoczeniu, więc również absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, z obliczeń wielkiej skali, zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, czyli jeśli nawet nie znajdą zatrudnienia w sektorze energetycznym, to na pewno te kompetencje, które posiądą w trakcie studiów, będą mogli wykorzystać w innych obszarach.
I tutaj się zatrzymamy w naszej rozmowie. A pan marszałek jeszcze patrzy na mnie, coś by chciał dodać chyba.
Sprawdziłem w kalendarzu. 18-19
marca. 18-19 dzień marca. Zapraszamy więc serdecznie i tutaj będziemy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. To była audycja Pomorze Polska Europa, której gośćmi byli dzisiaj wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bona.
Dobranoc.
Oraz profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Kaczmarek, profesor Politechniki Gdańskiej, prorektor do spraw kształcenia tejże uczelni. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Program zrealizowała Małgorzata Ławnicka, a poprowadził go Kuba Kaługa. Do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.